uśmiechem na twarzy. Dla dzieci mamy dziś jedną z bajek w trasie i na czasie Leszka Zdunia.
Bunt zabawek. Czyta Anna Guzik. W pewnym przedszkolu, kiedy wszyscy wyszli, a pan woźny zgasił światło i zamknął drzwi na klucz, odbyło się nocne zebranie zabawek. Największy misio, zwany Teodorem, zeskoczył z półki, sprawdził, czy na pewno nikogo już nie ma, po czym stanął pośrodku sali. Jedną łapą podtrzymał naderwane ucho i cicho przemówił.
Słuchajcie gry i zabawki. Jesteśmy po to, żeby dzieci nie musiały się nudzić, a przy okazji bawiąc się z nami mogły się czegoś nauczyć. Tylko co zrobić z Pawełkiem, który nas kopie, szarpie i zupełnie nie szanuje? Pamiętacie, co się stało z pajacem sprężynką? Od kilku dni nie może skakać, bo Pawełek wplątał mu w sprężynkę różne śmieci i teraz nikt się z nim nie bawi. Wczoraj Pawełek wziął mnie z półki. Myślałem, że się chce pobawić, ale gdzie tam? Zaczął mnie skręcać, palcem stukał w oko, aż wreszcie, patrzcie, naderwał mi ucho.
I miś Teodor pokazał wszystkim zabawkom swoje ucho, wiszące na ostatniej nitce. Nie był to przyjemny widok. W sali zrobił się szum, a po chwili posypały się kolejne skargi na Pawełka.
A mnie?
Odezwała się z najniższej półki plansza grzybobrania.
Najpierw podeptał, a później zagiął jeden z rogów.
Ja też mam kłopot,
warknął smutno traktor.
Pawełek nie mógł się bawić koparką, więc mnie wziął i ze złości tak mocno przycisnął do ziemi, że straciłem koło. Na koniec jeszcze mnie kopnął jak piłkę.
Nastąpiła chwila ciszy. Wtem gdzieś spod dywanu dało się słyszeć stłumione wołanie.
Pomóżcie, przyjaciele! Pomóżcie, proszę! Ja już ledwo żyję!
Teodor uchylił narożnik. Na ziemi leżał pionek. Cały czerwony trząsł się ze strachu.
Skąd się tu wziąłeś?
Zapytał Teodor.
Pawełek wrzucił mnie, kiedy przegrał w grzybobranie.
Oj, długa była lista skarg na Pawełka. Bardzo nie lubił przegrywać. Złościł się wtedy na wszystkich i na wszystko. Wołał na całą salę.
Ta gra jest głupia! Wy ciągle oszukujecie!
Wychowawczyni starała się go pocieszać. Tłumaczyła, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale Pawełek zaciskał zęby i nie chciał jej słuchać. Bardzo nie lubił, gdy ktoś miał zabawkę, którą akurat on chciał zabrać z półki. Wtedy natychmiast tracił humor, tupał nogą i przezywał kolegów. Pawełek po prostu nie umiał bawić się z innymi dziećmi. Nie rozumiał, że wszystkie gry i zabawy wymyślono po to, żeby się nie nudzić, a przy okazji spędzać czas z kolegami. Cieszyć się, śmiać i żartować. Niestety on traktował to wszystko na opak. I dlatego właśnie miś Teodor zwołał zebranie. Trzeba było jakoś pomóc Pawełkowi, bo inaczej za jakiś czas nikt nie chciałby się z nim bawić. Już nigdy. Narada zabawek była bardzo burzliwa. Trwała aż do północy. Wtedy to właśnie ponownie zabrał głos Teodor.
Musimy przekonać Pawełka, żeby nie kopał traktora, lecz piłkę. Żeby nie darł uszu z pluszu, tylko kartki i żeby pod dywan zamiast kruchych pionków chował swoje dąsy. Musimy mu pomóc, bo nim się obejrzy, będzie samotny. Najlepszym wyjściem będzie prawdziwy bunt.
To bardzo trudne zadanie,
wtrąciła piłka.
Ale warto spróbować. To jedyne wyjście,
odpowiedział Teodor.
Zatem jutro nikt z nas nie może wpaść w ręce Pawełka. Jeśli zatęskni za nami, zrozumie, po co są zabawki. Koniec zebrania, czas spać. Jutro od rana czeka nas ciężki dzień.
Teodor wskoczył z powrotem na półkę. Inne zabawki też zajęły swoje miejsca. Długo jeszcze nie było ciszy nocnej. W całym przedszkolu słychać było szepty, narady i plany na jutro. Dopiero nad ranem zaczęło się ziewanie i na godzinę przed świtem wszystko ucichło. Rano, jak zwykle, pan woźny otworzył przedszkole. I powolutku sale zaczęły się wypełniać zaspanymi dziewczynkami i chłopcami. W trakcie śniadania pojawił się spóźniony Pawełek. Minę miał skwaszoną, jakby tuż przed wejściem zjadł cytrynę. Zabawki były na swoich miejscach i w napięciu czekały. Zaraz po śniadaniu Pawełek ruszył po koparkę. Był już prawie przy niej, kiedy ona nagle stoczyła się z półki wprost pod nogi innego chłopczyka, a ten natychmiast zaczął się nią bawić. Pawełek ani myślał prosić go o wspólną zabawę. Tupnął tylko nogą i sięgnął po uszkodzony wczoraj traktor. Już miał go podnieść, ale w tym momencie pod jego nogi wtoczyła się piłka. Zachwiał się i klapnął na dywan. Nie był to miły upadek. Natychmiast zjawiła się przy nim pani. Pomogła mu wstać i zaproponowała wspólną grę w grzybobranie. Dwie dziewczynki akurat rozkładały plansze, ale brakowało jednego pionka. Pawełek przypomniał sobie, jak wczoraj po przegranej wrzucił go pod dywan. Zajrzał tam, ale niestety pionka nie było. Pomyślał, że pewnie ktoś odłożył go na półkę. Szukał, szukał, ale po pionku wciąż nie było śladu. Zmartwił się. Chciał już nawet zrezygnować z gry, kiedy nagle pomiędzy książeczkami błysnęło coś czerwonego. Odsunął kilka tytułów, sięgnął po pionek, ale w jednej chwili poruszyła się okładka największej książki i pionek wpadł za regał. W żaden sposób nie dało się go wyciągnąć. Widząc to, pani zaproponowała Pawełkowi zabawę misiem Teodorem, póki pan woźny nie odsunie regału i nie znajdzie czerwonego pionka. Chcąc, nie chcąc, Pawełek odszedł razem z panią w przeciwny kąt sali, gdzie na regale siedziały pluszaki. Stanął na palcach i sięgnął do góry. Już prawie trzymał w rękach Teodora, gdy nagle, jakimś dziwnym trafem, miś wylądował na rękach u wychowawczyni.
Popatrz, Pawełku, powiedziała z troską. Teodor niemal stracił prawe ucho. Musimy przyszyć je czym prędzej.
Nie będę szył, nic nie będę. Nie będę się już niczym bawił, bo dzisiaj wszystko ucieka ode mnie. Chyba zabawki przestały mnie lubić.
Pawełku, to nie tak jak myślisz, próbowała pocieszyć go pani. Spróbuj się uśmiechnąć, a na pewno wszystko się odmieni. Może dołączysz do jakiejś zabawy?
Nie, nie chcę. Nie lubię zabaw i przedszkola też nie lubię. Powiem mamie, żeby mnie więcej nie przyprowadzała, bo tu jest nudno i wszystko jest straszne.
Zanim pani zdążyła cokolwiek powiedzieć, Pawełek siedział już pod kaloryferem. Smutny, odwrócił się tyłem do wszystkich, schował głowę w kolana i postanowił siedzieć tak do chwili, aż przyjdzie po niego mama. W pewnym momencie spostrzegł, że naprzeciwko niego leży pajacyk sprężynka, dawno już zapomniany. Odkąd Pawełek wkręcił mu w sprężynkę szmatki, nitki, sznurki, stał się niezdolny do skoków, więc bezużyteczny. Chłopiec wziął go do ręki, przycisnął do ziemi, ale pajacyk nie podskoczył. Mimo tego buzię wciąż miał uśmiechniętą. Pawełek przyjrzał mu się dokładniej i przypomniał sobie dzień, w którym go zniszczył. Zrobiło mu się żal pajacyka. Był tak samo samotny jak on.
Pajacyku, szepnął Pawełek. Pomogę ci, chcesz?
Pajacyk nic nie odpowiedział, bo przecież nie mógł rozmawiać z człowiekiem. Ale Pawełkowi wydawało się, że mrugnął do niego, a uśmiech pajaca stał się jakby większy. Powolutku zaczął wyjmować ze sprężynki wszystkie śmieci. Kiedy skończył, puścił oko do pajacyka i mocno przycisnął go do ziemi.
Pajac wyskoczył pod sam sufit.
I wtedy właśnie stało się coś niezwykłego. Zupełnie niezwykłego. Coś, w co trudno nawet uwierzyć, ale stało się naprawdę. Pajacyk skakał bez pomocy chłopca. Skakał i skakał tak po całej sali. Pawełek biegał za nim, a po drodze zapraszał wszystkich do wspólnych podskoków. Skakał pajacyk, za nim był Pawełek, skakała pani razem z Teodorem, dalej koledzy wszyscy, koleżanki, słowem w podskokach było wszystko wokół, a śmiechu było przy tym co niemiara. Trwało to aż do obiadu. Skakała cała grupa. Wtedy nagle pajacyk zatrzymał się w miejscu. Za nim Pawełek, pani, cała reszta. I znów zupełnie niezwykła historia, pajacyk mrugnął. A może tylko tak wydawało się szczęśliwemu chłopcu. W każdym razie cała grupa, sapiąc i uśmiechając się jednocześnie, dziękowała Pawełkowi, który naprawił pajacyka sprężynkę. Pawełek uśmiechnął się od ucha do ucha.
Jeszcze nigdy nie czuł się w przedszkolu tak dobrze.
Lubię przedszkole, powiedział do wszystkich. Lubię się bawić z wami i grać w różne gry. I nikomu nie pozwalam niszczyć zabawek. Bez zabawek byłoby nudno, okropnie nudno.
Po tym zdarzeniu pani pozwoliła zabrać Pawełkowi pajacyka sprężynkę na jedną noc do domu. Jeszcze słóweczko w tej całej historii. Otóż, gdy Pawełek wychodzi z przedszkola, przybija piątkę z misiem Teodorem.
Bajkę Leszka Zdunia o buncie zabawek czytała Anna Guzik.
Jakby nigdy nic, w zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, 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 rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, 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 rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, 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 rudy ryc, lepszy niż maślaczek. Och, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O rudy, 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 rudy ryc tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy ryc gniewa się i boczy. O rudy, 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 rudy ryc boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc nie chce do koszyka. Wiatrem trzy po trzy i nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny rydzyk śpi. O rudy, 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 rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, 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 rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, 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 rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, 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 rudy ryc już go nie uproszę. Rudy, 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 rudy ryc chyba pójdę z koszy. O, rudy, 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 rudy ryc próżne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki.
Rudy ryc to przebój sprzed ponad pół wieku. Helena Majdaniec, zwana królową twista, wylansowała tę piosenkę w roku 1963, a w Twoim radiu rozpoczęła nią część programu związaną z grzybami. Przede wszystkim nie można pominąć tego, co w Panu Tadeuszu pisał o grzybach Adam Mickiewicz. Przypomni to Państwu Małgorzata Maciejewska.
Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na Rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory. Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku. Lecz nie są bez użytku. One zwierza pasą. I gniazdem są owadów i gajów okrasą. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi naczyń stołowych sterczą. Tu skrągłe mi brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różanym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe. Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka. Zaś innych imiona znane tylko w zajęczym lub wilczym języku. Od ludzi nieochrzczone. A jest ich bez liku. Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy. A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złamie albo nogą kopnie, tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.
Od wieszcza epoki romantyzmu zbliżymy się do współczesności. Oto rozważania, co robić i gdzie się wybrać w piosence Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory z kabaretu Starszych Panów.
Na ryby kaszciuteńki wolny dzień, na ryby
nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby,
a można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby. Aromatów pełen las.
Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie, dzik.
Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
Bo gdyby
lyk większy,
to na lwy by.
Dlaczego nie na lwy?
Na lwy by,
na gorący czarny ląd.
Na lwy by,
gdyby
nieco bliżej stąd.
Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
A tu lwica,
co?
To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
Więc czy by nie lepiej już na ryby?
Lub na grzyby.
Lub na grzyby.
Albo na ryby.
Albo na ryby, co?
W każdym razie nie na lwy by.
Nie, daj mi słowo.
Nie. A może na ryby w grzybach?
Jak to?
Duszone.
Po tych śpiewanych żartach przytoczę autentyczne wydarzenie opisane przez Feliksa Teodorowicza w wydanej w 1928 roku książce Dziwy świata grzybowego. Autor był profesorem przyrodoznawstwa, dużo uwagi poświęcał grzybom. Między innymi propagował wiedzę na ich temat i zachęcał do hodowli pieczarek. Pisał: oto dwa bodaj przykłady paradoksalnego stanu grzyboznawstwa w Polsce. Przed paru laty na krakowskim rynku przyłapano na gorącym uczynku sprzedawania grzybów zwanych podpieńkami pewną babę wiejską przybyłą do zachodniej Małopolski spod Lwowa. Komisja magistracka, uznawszy grzyby te za trujące, wrzuciła je do kanału, a biedną kobiecinę skazała na 3 tygodnie aresztu. Tu dodać muszę wyraźnie, pisze autor, że ogólnie znane jako jadalne i bardzo smaczne podpieńki są jesienią masowym artykułem handlowym we Lwowie i w ogóle na całym wschodzie Polski. Grzyby, ogólnie znane pod nazwą purchawek lub kurzawek, z racji, że dojrzawszy pękają i wysypują ze swego wnętrza zielonawo-brunatny pyłek w postaci chmury prochu we lkurzu, staropolska nazwa to prochówka. Kopie się u nas te grzyby wszędzie pospolicie nogami jako jadowite, których proszek sprowadza rzekomo ślepotę. Wszędzie na zachodzie są one jednak niezmiernie cenione jako jadalne i w smaku wykwintne. Do jedzenia bierze się tylko purchawki wewnątrz białe, młode, lecz i ze starych dziś już Francja ciągnie poważne zyski. Jesienną porą bowiem, gdy purchawki dojrzeją, snują się po łąkach i pastwiskach liczni specjaliści, którzy każdą pełną już proszku purchawkę podejmują i zawartość jej lotną wstrzykują do flaszki uwiązanej na pasie. Pełna flaszka proszku przynosi im stosunkowo znaczny zysk, gdyż ów przysmak kupują w paryskich restauracjach, gdzie z niego robią smakowite sosy i zupy. A u nas? Jak rzekłem, cenne purchawki niszczy się wszędzie bezmyślnie. Z wyjątkiem jednej, jedynej. Jest nią dla zdrowia ludzkiego szkodliwa, niejednokrotnie zabójcza, purchawka ziemniaczana, Scleroderma vulgare. Jedyna spośród wszystkich purchawek niejadalna. Zbiera się ją w wielu okolicach Polski jako trufle. Z tej racji tylko, że jest jasno-brązowa z wierzchu, a przez to podobna nieco do trufli białej. Lub też z tej racji, że jest czarna w środku, a przez to przypomina truflę zimową, południowo-europejską, tuber brumale. Tę tą bezwzględnie niebezpieczną purchawkę ziemniaczaną zbierają niesumienni grzybiarze we Francji świadomie, zabarwiając ją z wierzchu na czarno i mieszając z truflami. Trufla zimowa bowiem jest prawie czarna również z wierzchu. U nas zaś zbiera się ją nieświadomie i w stanie suszonym, plasterki nizane na sznurkach lub w stanie świeżym sprzedaje za wysokie ceny do pierwszorzędnych restauracji i do delikatesów. Oto dwa niezwykle ciekawe obrazki skutków lekceważenia nawoływań choćby członka Akademii Umiejętności w Krakowie Karola Langiego, który jeszcze w roku 1889 w pracy swej pod tytułem Grzyby domagał się usilnie wprowadzenia grzyboznawstwa w skład nauk wykładanych obowiązkowo o szkołach ludowych i zawodowych w całej Polsce. Po takim krótkim wstępie autor zaczyna pisać o mocarnej pieczarce. Pisze tak. Rozpoczynając niniejszą pracę, zwracam się z prośbą o baczną uwagę do sportowców. Miałbym chętkę nawet na rozpisanie osobliwego konkursu, lecz niestety środki przyrodnika literata na to nie pozwalają. Zapytuję tylko was, panowie sportowcy, którzy trenujecie wciąż mięśnie waszych ciał, to w rzucaniu dyskiem, to w podnoszeniu niewiarygodnych ciężarów, to w najrozmaitszych innych sztukach, ewolucjach, zabiegach, grach itp. Zapytuję, kto z was, dzielnych mocarzy, zdoła utrzymać ciężar waszej jednej, nagiej, niezaopatrzonej niczym ręki przez 5 minut? Rzecz to zresztą znana, ale dotąd nie było na świecie nikogo, kto by dokazał sztuki utrzymania przez czas 5 minut własnej ręki w pozycji poziomej. To fakt, który każdej zresztą chwili można sprawdzić. A teraz zapytam was znów, czy który z panów wyjątkowo silny, krępy, wartki, zbity, wytrzymały sportsmen wagi, przypuśćmy, 80 kg, o doskonale wyrobionych mięśniach rąk, barków i nóg, śmignąwszy z łatwością oburęcznie ciężar 100-kilogramowy w górę ponad głowę, zdoła utrzymać go w tej pozycji przez 5 minut. Zapytam jeszcze dalej, czy gdyby się nawet znalazł tak wytrzymały siłacz, czy zdołałby ruszyć z miejsca choćby o centymetr ciężar odpowiadający 92-krotności wagi jego ciała, to jest w tym wypadku ciężar wagi około 7,5 tysiąca kilogramów. A gdyby się znalazł taki nieprawdopodobny gigant, to jak długo utrzymać zdoła ten ciężar ponad swoją głową? Lecz to wcale nie humbug, nie humorystyka, moi panowie siłacze. Tacy atleci istnieją najrzeczywiściej, ale nie pośród ludzi. Takim siłaczem jest pieczarka, pisze Felix Teodorowicz, a ja postaram się przekazać państwu, jakie daję tego przykłady w programie za tydzień. Tymczasem proponuję piosenkę.
Miasto szpilecz, ja już wstaję. Koledzy moi z pracy z łóżek wstali też. Jeszcze pół litra w reklamówkę ze śniadaniem, no bo na grzybach nie napić się to grzech. I jeszcze termos z ciepłą kawą i rogale. Przygotowanym trzeba być, to każdy wie. No i najwyższy czas rozpocząć grzybobranie. Wszak zakład pracy sam zorganizował je. A miejsce zbiórki z tyłu dworca pod zegarem. I każdy własny przyniósł tam aperitif. I ruszyliśmy w drogę starym autokarem, szukać przygody grzybów i zapachu wsi. Z przodu usiadły wszystkie panie z księgowości, za nimi specjaliści od kadr marnych płac. Na samym środku rozłożyli się związkowcy, a potem ludzie z magazynu, no i ja. Show! Zarzuciło nami na pierwszych zakrętach, nim zdążyliśmy opuścić parkingu plac. Do pierwszej flaszki odkręciła się nakrętka i popłynęła rzeka, co złączyła nas. Potem churalne śpiewy, granie na gitarze, wszyscy miejscami swymi wymieszali się. Kierowca stówek grzał pod górę autosanem, pani księgowa już siedziała obok mnie. I repertuar poszedł taki, Boże Chryste, najstarszych jednak nie zapomina się nut. Była Rodowicz i pieśni patriotyczne o tym, że my to polski naród, polski ród. Na miejsce dotarliśmy wszyscy już zrobieni, kilku posnęło oparwszy o szybę skroń. Za oknem słońcu młody las się nam zielenił, więc ten, kto w stanie był, z wikliny koszyk wziął. Ho! Jak szczęścia w życiu, tak tu grzybów na lekarstwo. Same trujące muchomory, psiaków w brud. Lecz coś być musi przecież pod szczółkową warstwą, ale nie dla nas chyba do bogactwa klucz. Pod starym świerkiem usiedliśmy więc zmęczeni, spragnieni, bo alkohol wyparował precz. I posmutniali, przytłoczeni, przygnębieni, bo znowu nam nie wyszła niby prosta rzecz.
Atmosferę wyjazdów na grzyby, często organizowanych przez zakłady pracy, przypomniał Jacek Stęszewski. Tak bywało w Polsce przed kilkudziesięciu laty. Jak jest teraz, nie wiem.
Zapraszamy do reklamy.